trwa właśnie Movember, czyli miesiąc poświęcony profilaktyce męskiego zdrowia. Co roku w listopadzie wielu mężczyzn zapuszcza wąsy właśnie na znak solidarności z akcją Movember. I to świetna wiadomość, że coraz więcej mówi się o męskim zdrowiu, które jednak przez długi czas było zaniedbane w tej przestrzeni publicznej. Ja również chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat męskiego zdrowia i na temat tych zaburzeń zdrowotnych, o których głównie w akcji Movember się mówi, czyli o nowotworach jąder i prostaty. A moim gościem jest lekarz Tomasz Wiatr, specjalista andrologii klinicznej i urolog. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Tak na początek zapytam, jak wygląda świadomość mężczyzn w naszych czasach w kontekście takiej profilaktyki urologicznej? Czy mężczyźni przychodzą się badać tak właśnie w ramach profilaktyki, czy nie jest to wciąż popularne?
Jest to częste pytanie, które się ostatnio jakby przewija, co myślę, że jest wynikiem niestety podejścia mężczyzn ogólnie do stanu zdrowia, do swojej świadomości zdrowotnej i właśnie budowania tej wiedzy profilaktycznej. Patrząc na przestrzeni ostatnich lat, mogę śmiało powiedzieć, że zmienia się to. Zmienia się to na korzyść. Ta świadomość się poprawia. Ci mężczyźni stają się bardziej jakby świadomi tej swojej wiedzy i potrzeb zgłębiania tej wiedzy chorób urologicznych, chorób andrologicznych. Więc nie wiem, z czego to wynika. Czy z jakby zainteresowania tą tematyką, czy wpływu partnerek na swoich partnerów. Trudno mi to jednoznacznie powiedzieć, natomiast mogę z pełną świadomością uznać, że czasy się zmieniają na korzyść.
No to jest na pewno pozytywne. A jak często w takim razie dotykają mężczyzn te dwa główne problemy, od których Movember się w zasadzie zaczęło, czyli nowotwory jądra i prostaty? To jest taki temat wiodący w kontekście Movember. Oczywiście teraz on się rozszerza też i o zdrowie psychiczne i o gdzieś tam całą profilaktykę zdrowotną. Natomiast czy tendencja tutaj jest wzrostowa też, jeżeli chodzi o problem nowotworu jąder i prostaty, że tak będę łączyć te dwa tematy?
Absolutnie tak. I tutaj jakby mówimy o dwóch nowotworach, które są najczęstszymi nowotworami w zależności od wieku pacjentów, ponieważ nowotwory jąder to są najczęstsze nowotwory złośliwe występujące u mężczyzn w tym przedziale wieku między 20 a 44 lata. No i trzeba powiedzieć, że ta zachorowalność zdecydowanie w ostatnich latach wzrasta. Praktycznie można powiedzieć, że w ciągu trzech dekad ostatnich wzrosła nawet trzykrotnie. Statystycznie tak około 1000 nowych zachorowań rok się notuje, z czego około 100 pacjentów niestety umiera. Jeśli chodzi o raka gruczołu krokowego, raka prostaty, jest to w tym momencie najczęściej diagnozowany nowotwór i drugi co do częstości, jeżeli chodzi o umieralność, więc skala problemu jest gigantyczna i tutaj są to akurat nowotwory, które dotyczą mężczyzn w przedziale wieku tak po 40 roku życia, najczęściej 6-7 dekada życia. I wiemy doskonale, że zachorowalność na raka gruczołu krokowego wraz z kolejną dekadą wzrasta. Czyli właśnie mówiąc krótko, u tych mężczyzn w starszym wieku to ten rak prostaty zbiera prawdziwe żniwa.
Co poza wiekiem jest tutaj czynnikiem ryzyka? Czy możemy coś takiego wyróżnić? No podejrzewam, że jakieś predyspozycje genetyczne pewnie w niektórych sytuacjach.
Jak najbardziej tak, jest tutaj, jeśli mówimy o raku gruczołu krokowego, to jest takie pojęcie jak właśnie rodzinne występowanie raka gruczołu krokowego. Najczęściej udaje się wtedy go zdiagnozować kilka lat wcześniej niż w populacji ogólnej. Natomiast na szczęście agresywność tego nowotworu, mimo że to jest występowanie jakby uzależnione trochę od tych predyspozycji genetycznych, jest podobna do populacji ogólnej. Oprócz tego oczywiście mówimy tutaj jakby kolejnym, oprócz wieku jest również rasa, bo w tej rasie afroamerykańskiej rak gruczołu krokowego rozwija się zdecydowanie częściej. Warto podkreślić to, jak bardzo wzrasta ryzyko zachorowania na raka gruczołu krokowego, jeżeli mamy jednego bądź dwóch członków w linii, pierwszej linii pokrewieństwa, czyli mówiąc krótko, jeżeli u ojca jest zdiagnozowany rak gruczołu krokowego, to musimy pamiętać, że syn powinien się badać urologicznie zdecydowanie wcześniej, bo u niego to ryzyko już jest dwukrotnie większe. Jeżeli jest dwóch członków z rozpoznanym rakiem wszystkim gruczołu krokowego, czyli na przykład u ojca, u dziadka albo u brata, no to wtedy to ryzyko wzrasta 5 do 11 razy, więc bardzo, bardzo dużo. I tu trzeba bardzo mocno jakby zwrócić uwagę mężczyzn na to, żeby się kontrolowali u urologów zdecydowanie wcześniej. Jeśli chodzi o czynniki ryzyka raka jądra, no to tutaj oczywiście występowanie genetyczne również odgrywa bardzo ważną rolę, natomiast bardzo duża grupa tych nowotworów to są jakby zupełnie losowe nowotwory i nie da się określić jakiegoś jednego konkretnego czynnika, który może predysponować do występowania tych nowotworów.
Mhm. Czyli tutaj podejrzewam, że też ta kwestia całego stylu życia, jak w przypadku wszystkich w zasadzie nowotworów, może stanowczo zwiększać, prawda, ryzyko objawów jakby nowotworowych, tutaj wystąpienia nowotworu.
Jak najbardziej tak. No, tutaj no gdzieś tam ten czynnik środowiskowy również musimy podkreślić, że odgrywa rolę, bo na przykład w przypadku raka gruczołu krokowego, jeśli mówimy o tym nowotworze, to pamiętajmy, że jest to nowotwór rozwijający się w krajach wysoko rozwiniętych. U Japończyków na przykład ten nowotwór jest stosunkowo rzadki, ale w momencie, jeżeli Japończyk zmieni miejsce zamieszkania, przeprowadzi się do Stanów Zjednoczonych, gdzie ta zachorowalność jest jedna z wyższych, okazuje się, że ryzyko zachorowania zrówna się z tą populacją amerykańską. Czyli są jakieś czynniki środowiskowe, które również determinują występowanie tego nowotworu. Natomiast niestety, mimo wielu badań, mimo oceny wielu czynników ryzyka, nie ma takich ewidentnych rzeczy, które mogą wyzwalać, predysponować do tego, żeby ten rak prostaty się rozwinął.
Rozumiem, czyli kiedy ten mężczyzna powinien zacząć się badać, żeby jak najszybciej w razie czego zareagować? Kiedy powinien zacząć i jak często powinno takie badanie profilaktyczne się odbywać?
Jeśli mamy taką populację ogólną, czyli nie mamy obciążającego wywiadu rodzinnego, mężczyzna powinien zacząć taką kontrolę, mówimy według naszych towarzystw urologicznych, tak po 45-50 roku życia. I to powinno być cyklicznie, w zależności oczywiście od grupy ryzyka, w którym się pacjent znajduje. My wtedy jako urolodzy nakreślamy częstotliwość tych kontroli. Natomiast jeżeli mamy obciążający wywiad rodzinny i właśnie to, co wcześniej wspomniałem, występowali członkowie rodziny, którzy mieli tego raka gruczołu krokowego zdiagnozowanego, wówczas kontrole powinny się nawet po 40 roku życia pojawić. I ta powiedzmy kontrola i regularność tych kontroli jest określana na wizycie u urologa. Jeśli chodzi o młodszych mężczyzn właśnie w kierunku raka jądra, wówczas proponuje się, żeby te kontrole były nawet po 20 roku życia, bo tak jak wspomniałem, częstotliwość zachorowania to jest druga, trzecia, czwarta dekada życia i tu musimy pamiętać, że to są młodzi mężczyźni, którzy są w 100% najczęściej zdrowi, zupełnie nie skarżący się na żadne dolegliwości, a mimo to my nawołujemy do tej wizyty urologicznej, dlatego właśnie, że ten nowotwór może długo nie dawać objawów i warto zrobić ten przegląd, taki kolokwialny oczywiście frazes, żeby ten przegląd samochodowy zrobić, dlatego że pacjenci, którzy mają te nowotwory, wielokrotnie nie mają kompletnie żadnych objawów.
Zakładając, że rozpoczyna ten mężczyzna 20-kilkuletni takie badanie i nic się nie dzieje tam poważnego, nie ma nic do obserwacji, to jak często powinien wracać? Czy raz do roku to jest optymalnie, czy rzadziej?
To właśnie w zależności od tego, czy na przykład nie ma jakiegoś wywiadu rodzinnego, czy ten pacjent nie miał na przykład guza w drugim jądrze, no to wtedy jakby intensyfikacja tych kontroli powinna być zdecydowanie większa, więc z reguły raz na rok, raz na dwa lata w zupełności wystarczy u tak młodych mężczyzn. Pamiętajmy o tym, że ta wizyta urologiczna wcale nie jest jakaś traumatyczna. Rutynowym postępowaniem w trakcie tej wizyty jest ocena ultrasonograficzna jąder, która bardzo precyzyjnie i bardzo dokładnie określa, czy można bezpiecznie ten rok, dwa potem funkcjonować bez konieczności częstszych wizyt. W przypadku raka gruczołu krokowego standardowo przyjęło się, że raz do roku powinna taka wizyta się odbyć.
To jest w ogóle częste pytanie, które mężczyźni zadają, jeżeli tutaj mowa o tych wizytach urologicznych, czyli jak taka wizyta wygląda, bo wiele osób tak naprawdę nie ma pojęcia, czego się spodziewać po takiej wizycie, zwłaszcza, że no jednak te wizyty profilaktyczne, urologiczne dla mężczyzn, no nie są czymś takim standardowym i nie są tak w społeczeństwie, nie ma takiej świadomości, jak chociażby wizyty kobiet u ginekologa, prawda? No to jest standardowe, wiemy, że chodzimy regularnie regularnie się badać i to jest normą, ale tutaj to jest w pewnym sensie taka nowość, gdzie mówi się o tym na szerszą skalę. Czego mężczyzna ma się spodziewać, kiedy idzie po prostu pierwszy raz na wizytę do urologa?
Tu się absolutnie zgadzam. Faktycznie już jakby to jest uwarunkowane trochę kulturowo moim zdaniem, że kobiety i świadomość tych kontroli ginekologicznych jest zupełnie tak naturalna, że nikogo to wcale nie dziwi. Natomiast z mężczyznami jest zdecydowanie trudniej. Ciężej jest mężczyzna mówić na wizytę urologa. Mężczyźni nie wiem, co sobie niejednokrotnie wyobrażają, co tam się dzieje. Natomiast my staramy się trochę odwracać ten mit tej traumatycznej wizyty, tego jakiegoś takiego obnażającego z wszelkiej intymności właśnie urologa, który w zasadzie no, jest po to, żeby nas zawstydzić, być może, że zniechęcić do dalszych wizyt. Okazuje się, że nie, wcale nie jest to jakoś traumatyczne. Jest to no, jakby najzwyklejsze badanie, które przebiega począwszy od dokładnie zebranego wywiadu poprzez badanie fizykalne. Badanie fizykalne, które oprócz tego, że jest jakby całościowe, musi się niestety skupić na tych okolicach intymnych, ale to jest jakby zupełnie rutynowa. Staramy się jakby zachować wszelkie jakieś takie zasady do tego, żeby tego pacjenta nie krępować. Jeżeli to jest oczywiście problem, który dotyka jakby narządów płciowych, musimy je zbadać. Oprócz tego to osławione badanie przezodbytnicze, badanie gruczołu krokowego, to mężczyźni nie wiadomo jak sobie to wyobrażają, natomiast to jest bardzo krótkie badanie, chodzi o to tylko, żebyśmy w trakcie badania fizykalnego stwierdzili, czy na powierzchni gruczołu krokowego bada się jakaś nieprawidłowość, czy ten sterczy jest spoisty, czy jest symetryczny, czy być może badają się na jego powierzchni jakieś nieprawidłowości, bądź czy jest jakaś tkliwość w zakresie palca badającego. Natomiast tak jak powiedziałem, to badanie trwa dosłownie kilka sekund, można je wykonywać w różnych pozycjach, może być to pozycja na stojąco, gdzie pacjent ma oparte ręce o kozetkę, może być to w pozycji na boku, kiedy jest pozycja taka, można powiedzieć, embrionalna i pacjent jest wypięty pośladkami w kierunku lekarza, albo to taka też często praktykowana pozycja kolankowo-łokciowa z opartymi łokciami i kolanami na kozetce. Tak jak powiedziałem, badanie nie jest absolutnie jakoś bardzo traumatyczne. Oczywiście no, trzeba pewną barierę lęku, barierę strachu pokonać, ale przyznam szczerze, że praktycznie każdy mężczyzna, który zostanie przynajmniej raz tak zbadany, potem stwierdza, że to wcale nie jest takie traumatyczne. Mówi, że oczywiście do przyjemności nie należy, niemniej jednak nie jest to aż tak straszne, jak do tej pory sądził. I chcemy przekonywać, że to nie jest rzecz, przez którą pacjent ma odraczać te wizyty urologiczne. Że przez to, że się boi tego badania, no jakby unika kontaktu z urologiem. Chcemy odwrócić trochę ten mit i zawsze jako środowisko urologiczne podkreślamy, że to jest rutynowa część badania, nie, jakby urolog i lekarz nigdy nie ocenia. My jesteśmy po to, żeby znaleźć problem, rozpoznać ten problem i właściwie zaproponować leczenie. Ponadto większość gabinetów urologicznych dysponuje badaniem ultrasonograficznym, będące przedłużeniem ręki urologa, no i podczas tego badania wykonuje się ocenę zarówno górnych, jak i dolnych dróg moczowych, nerki, moczowody, pęcherz moczowy, gruczoł krokowy, jak również narządy moczowo-płciowe. Tutaj jakby główna uwaga wokół jąder, na jądrze i powrózków nasiennych.
Mm-hmm, czyli bardzo kompleksowo. No tutaj pewnie najtrudniejszy ten pierwszy raz, a później jak właśnie jak pan...
Tak, zdecydowanie. Natomiast przełamianie tej bariery naprawdę potem pozwala jakby podchodzić do tego w sposób absolutnie naturalny.
Ja tak sobie myślę też, że to tak właśnie tyle stereotypów dookoła tego tematu jest, zarówno gdzieś tam, które się przekazywało gdzieś tam od osoby do osoby, ale też w filmach często to było taki przekoloryzowany temat.
Niestety
mam
groteskowo, tak troszkę przekoloryzowane to bywa i niestety zostawia taki trochę zły obraz tego badania, gdzie no proszę mi wierzyć, no każdego studenta medycyny uczy się, że jest to rutynowa część badania fizykalnego i większość lekarzy powinna je wykonywać, mimo że to jakby nie dotyczy ich sfery, ale to jest elementarna część badania fizykalnego. Wielokrotnie niezbadanie tego, nawet przez innych specjalistów, można traktować za pewnego rodzaju zaniedbanie, więc to jest rzecz, która powinna być praktycznie zawsze badana.
A jeżeli taki mężczyzna, młody mężczyzna chciałby znaczy każdym, w zasadzie każdy mężczyzna chciałby iść teraz na zapisać się na tą swoją pierwszą być może wizytę do urologa. Od czego powinien zacząć, zakładając, że to miałaby być wizyta taka na NFZ? Czy to trzeba iść najpierw po skierowanie do lekarza ogólnego, czy jak taki proces wygląda?
Przede wszystkim, żeby właśnie odbyła się ta wizyta w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach ubezpieczenia, pacjent powinien się udać do swojego lekarza rodzinnego, który wystawia skierowanie do poradni urologicznej. Wówczas z tym skierowaniem pacjent ma się zgłosić do wybranej jednostki, w której chce się kontrolować. Tych poradni urologicznych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo w każdym mieście, natomiast no, są bardzo duże różnice pomiędzy terminami i są poradnie, u których te terminy są nieco szybsze, drugie są bardzo odległe. Z reguły trzeba niestety podejść do tego, że te terminy do poradni specjalistycznej, urologicznej praktycznie wszędzie są odległe. No tyle tylko, że mogą być tam jakieś różnice pomiędzy poradniami, że jest odrobinę szybciej. Jeżeli pacjent oczywiście wymaga rutynowej, takiej profilaktycznej wizyty, to tutaj nic nas nie goni. Jeżeli nawet ta wizyta będzie zaplanowana za 3-4 miesiące, czy nawet i pół roku, to jeżeli wchodzimy w ten schemat takich regularnych, rutynowych kontroli, to spokojnie można to jakby wyczekać i po tej wizycie urolog mówi, kiedy następny raz się pacjent powinien zgłosić. No i od razu po wyjściu można jakby zarezerwować sobie tę wizytę na przykład na kolejną za rok.
Tak, no właśnie chciałam tutaj zapytać, czy tak właśnie może się to odbyć, żeby od razu, jeżeli to jest profilaktyczne, nic pilnego, no to właśnie od razu się można umówić i wtedy nie stresujemy się, że nie będzie tych terminów, bo wiemy, że no teraz jest trudno te terminy, z tego co kojarzę do poradni specjalistycznych. Widziałam jakiś czas temu taki mini raport właśnie na YouTubie. Jedna z osób dzwoniła jakby do poradni, próbując się dostać na NFZ. No jeżeli chodzi o poradnię kardiologiczną i endokrynologiczną, no to były 3 lata do przodu czasem nawet, czy 4, więc no jest to jednak...
To już faktycznie ekstremalny czas. Tu bym się nie odważył czekać tyle i jak to kiedyś ktoś zażartował, że żeby czekać do poradni na NFZ, to trzeba mieć zdrowie. No więc tu niestety, to trochę śmiech przez łzy, ale niestety 3 lata to za dużo zdecydowanie.
No właśnie, więc tutaj profilaktycznie idziemy i potem od razu się zapisujemy do przodu, jeżeli wystarczy raz na 2 lata, nawet czasem. No
tak, to... lepiej. Niestety przyznam szczerze, że tutaj jakby zawodzi cały system pod tym względem, że wielu pacjentów się zapisuje i potem tych wizyt na przykład nie odwołuje. I to są zmarnowane terminy, gdzie ktoś mógłby na tym skorzystać. Sztuczne kolejki przez to. I my to wielokrotnie widzimy. Pacjent jakby wychodzi z założenia, że skoro ma to w ramach ubezpieczenia, to tak bardzo mu nie zależy i nie ma też potrzeby odwoływania tej wizyty. Nie każda poradnia jakby ma w swojej praktyce to, żeby potwierdzać te wizyty. W ramach komercyjnych częściej, tak? Natomiast jeżeli chodzi o w ramach NFZ, no to nie jest taka pewna praktyka i niestety to generuje właśnie takie puste miejsca, gdzie ktoś po prostu to sobie zlekceważy, nie przyjdzie, a inna osoba mogłaby na tym skorzystać.
No tak, to tutaj to potwierdzenie telefoniczne faktycznie jest dobrą praktyką. Coraz częściej chyba też to się praktykuje z tego, co...
Coraz częściej, na szczęście tak.
Myślę, że jednym z takich powodów, dla których no, wiele osób się boi takich wizyt specjalistycznych, między innymi właśnie do urologa, no właśnie, że dowiemy się czegoś, co może być taką ostatecznością, że tak powiem. Jak szybko musi zostać wykryty nowotwór jądra lub prostaty, aby był jeszcze uleczalny?
Powiem tak, akurat oba nowotwory, mimo że wspomniałem wcześniej, że jest bardzo duża zachorowalność i bardzo duża śmiertelność na raka gruczołu krokowego, jest nowotworem, który da się dobrze leczyć. Tyle tylko, że właśnie chodzi o ten czas. I cała sztuka polega na tym, żeby zostać właściwie zdiagnozowanym, zostać wcześniej, jakby żeby to rozpoznanie zostało postawione jak najwcześniej, bo wcześniej rozpoczęte leczenie daje całkowite wyleczenie. I to jest jakby klucz sukcesu. To samo tyczy się nowotworów jąder, które dobrze rokują, one je da się z powodzeniem bardzo dobrze leczyć, one jakby świetnie reagują na leczenie chemiczne, leczenie systemowe i mimo że akcja Movember trwa co rok, prawda, budujemy tę świadomość już wiele, wiele lat, coraz większe zainteresowanie jest tą akcją i coraz większa świadomość, to na przykład no niestety mogę powiedzieć, że nawiązując do raka jądra, nie tak dawno, w ciągu ostatniego miesiąca miałem do czynienia z 4 pacjentami, u których zdiagnozowano raka jądra, czy to u mnie bezpośrednio na wizycie, czy już przyszli z rozpoznaniem. I najczęściej pacjenci czekali ze zgłoszeniem się do urologa kilka miesięcy i to z własnej woli, ponieważ po pierwsze bali się usłyszeć to, co było nieuchronne, tak, że jest to guz. Po drugie wierzyli, że być może, że to samo ustąpi. Po trzecie jakby nikomu o tym nie mówili i starali się to zachować dla siebie. U części mężczyzn okazuje się, że to partnerki były głównym motorem napędowym do tego, żeby skierować do specjalisty. I na przykład jeden z pacjentów czekał na przykład 2 lata i przyszedł dopiero za namową swojej dziewczyny. I na moje pytanie, dlaczego tak długo czekał, no stwierdził, że właśnie bał się usłyszeć, że to jest rak. I ja powiedziałem, że to jest najgorsze, co może być, ponieważ gdyby przyszedł tuż po rozpoznaniu, od momentu, kiedy stwierdził, że coś jest nie tak, jakby sposób leczenia, on może się jakoś specjalnie nie różni, ale skuteczność leczenia już wyraźnie tak. I tu niestety ten pacjent w momencie rozpoznania, co się potwierdziło oczywiście, że ma raka, ma już przerzuty do węzłów chłonnych i będzie wymagał na pewno leczenia jakby kolejnego etapu, czyli mówiąc krótko chemioterapii. Gdyby przyszedł zdecydowanie wcześniej, mogłoby się okazać, że będzie konieczne tylko leczenie chirurgiczne, usunięcie takiego jądra i to może zakończyć jakby całkowicie leczenie, więc trzeba zawsze o tym pamiętać, że czas od momentu pojawienia się jakichś niepokojących objawów do zgłoszenia się do urologa powinien być jak najkrótszy. Nie można tego odwlekać, bo to w zasadzie niczemu nie służy. I ja zawsze gorąco zachęcam, że właśnie ten przegląd ma temu służyć. Wykrywamy rzeczy na bardzo wczesnym etapie, na najwcześniejszym stadium, po to, żeby właściwie pacjenta zacząć leczyć i być może, żeby to było jedyne leczenie, a nie kolejne jakby etapy, kolejne linie leczenia będą musiały zostać uruchomione. Wiadomo, że rokowanie takiego pacjenta może być zdecydowanie gorsze. Obciążenie naszym leczeniem może być zdecydowanie gorsze i powrót do pełnej sprawności zdecydowanie dłuższy. Więc kwestia jest tylko i wyłącznie budowania tej naszej świadomości do tego, żeby się właściwie zgłosić.
No zakładam, że jak są objawy, to już jest jakiś etap tego rozwoju tego nowotworu, prawda? Że to chyba, czy są objawy już na wczesnych etapach?
Właśnie akurat w przypadku nowotworu prostaty przez wiele, wiele lat może tych objawów wcale nie być. I my się posiłkujemy takimi nieco pośrednimi rzeczami, takimi jak na przykład badanie przezodbytnicze, takimi jak badanie PSA, czyli takiego wskaźnika, który się mierzy we krwi, pod kątem wykrywania wszelkich nieprawidłowości w zakresie gruczołu krokowego. Jakakolwiek nieprawidłowość, jakiekolwiek odstępstwo od normy wymusza na nas dalsze kroki diagnostyczne, czyli mówiąc krótko, albo rozszerzenie diagnostyki o badanie rezonansu magnetycznego, albo wykonanie biopsji gruczołu krokowego, no i jakby rusza cała procedura diagnostyczno-terapeutyczna. W przypadku nowotworów jąder, jakby wszelka nieprawidłowość w zakresie badania fizykalnego, nawet samo badania, o czym my też bardzo głośno mówimy, żeby mężczyźni pamiętali o tym, żeby badać się samodzielnie. Przynajmniej raz w miesiącu, żeby taki pacjent podczas kąpieli, jak jest rozluźniony przy gorącej kąpieli, zbadał sobie jądra od praktycznie głowy na jądrza, po ogon na jądrza, czyli ta struktura, która się znajduje powyżej jądra, poprzez cały obszar jądra, tak żeby stwierdzić, czy jakby jest to jednorodne, czy się nie zmieniło, czy to cały czas wygląda tak samo, czy nie ma jakichś zgrubień, jakichś stwardnień, czy nie powiększyło to swojej objętości, bo wszelkie odstępstwo od normy powinno wymusić na takim pacjencie konieczność wizyty urologa.
Czy te zmiany właśnie dotykowe to są jedyne objawy, czy o jakichś jeszcze objawach innych możemy tutaj mówić?
Mogą być czasem powiększone gruczoły piersiowe, czasem może być ból okolicy lędźwiowej. Najczęściej jednak jakaś nieprawidłowość w zakresie badania fizykalnego, czyli po prostu albo powiększenie obwodu tego jądra, albo jakieś zgrubienie, które jest wyczuwalne, lub jakaś taka nieproporcjonalna asymetria tych jąder, czyli to jądro w krótkim odstępie czasu nagle powiększyło swoje rozmiary lub właśnie konsystencja zmieniła się na bardziej twardą. To nie musi być wcale bolesność.
Jak w takim razie wygląda leczenie w zależności też właśnie od stopnia zaawansowania?
W przypadku raka jądra, no jakby standardem postępowania jest leczenie chirurgiczne, czyli w tym przypadku usuwamy jądro. Zawsze u młodych mężczyzn, a tak jak wiemy, dotyczy to młodych mężczyzn, którzy chcą na przykład, czy myślą o prokreacji, sugeruje się zabezpieczenie nasienia po to, żeby w razie czego, gdyby była konieczność właśnie wykorzystania potem tego materiału do jakiegoś wspomaganego zapłodnienia, zawsze żeby ten materiał był. Dlatego, że i samo leczenie chirurgiczne może pogorszyć jakość tego nasienia, lub z drugiej strony może leczenie chemiczne, które będzie konieczne, spowodować uszkodzenie jądra, no i przez to doprowadzi jakby do niewydolności, efektem czego mogą być potem trudności z koncepcją. Więc zawsze gorąco zachęcamy do tego, żeby to nasienie przed leczeniem chirurgicznym zamrozić. Pacjent zostaje kierowany na operację, jądro jest usunięte, usuwa się to najczęściej z dostępu pachwinowego, czyli nie na mocznie, a w pachwinie usuwa się całość jądra. W wybranych sytuacjach można rozważyć tylko takie zaoszczędzające leczenie, jeżeli to jest bardzo mała zmiana i jądro jedyne, zajmujące mniej niż 30% powierzchni jądra, można się pokusić o to, żeby usunąć tylko jakby podejrzaną zmianę. Przy czym zawsze istnieje obawa, że możemy coś zostawić, dlatego zawsze proponuje się takie leczenie bardziej radykalne. Niejednokrotnie może zbyt radykalne, ale to jest wszystko i wyłącznie dla dobra pacjenta.
A w przypadku...
Jeżeli chodzi o... I to jest jakby leczenie chirurgiczne. W momencie, jeżeli mamy wynik badania histopatologicznego, określamy sobie grupę ryzyka, w której pacjent się znajduje, jaki jest to typ histologiczny nowotworu i wtedy w porozumieniu z onkologiem decydujemy się, czy jest konieczność włączenia leczenia chemicznego, czy nie. Bo jest część nowotworów, które jakby wystarczy usunąć i można tylko i wyłącznie obserwować. Jest baczna kontrola potem, która obowiązuje średnio do około 5 lat, i to jest oznaczanie markerów nowotworowych, które się oznacza z krwi. To jest wykonywanie badań obrazowych w oparciu o tomografię komputerową i w zasadzie taka kontrola urologiczna. Musimy zawsze pamiętać o tym, że pacjent, który miał zdiagnozowany nowotwór jądra, może mieć też ryzyko nowotworu w drugim jądrze. I dlatego też zawsze powinna być ocena drugiego, jedynego jądra po takim leczeniu operacyjnym.
A w przypadku nowotworu prostaty?
W przypadku nowotworu prostaty mamy dwa główne standardy postępowania, czyli mówimy tu o leczeniu radykalnym. Jeżeli pacjent ma lat tyle, że przewidywana jego długość życia jest między 10 a 15 lat, sugeruje się wtedy leczenie radykalne. Ponieważ biologia raka gruczołu krokowego jest taka, że on się bardzo wolno rozwija. Dlatego mamy też czas na to, żeby odpowiednio wcześniej interweniować. Jeśli chodzi o leczenie radykalne, czyli takie, które ma z założenia wyleczyć z nowotworu, to są dwa sposoby. Jedno to jest leczenie chirurgiczne, a drugie to jest leczenie metodą radioterapii. Jeśli chodzi o leczenie chirurgiczne, to one, te metody się różnią między sobą jakby inwazyjnością. Stara metoda to była metoda otwarta, czyli ścięcia takiego na brzuchu, no klasycznie taka duża operacja. Druga metoda to jest sposobem laparoskopowym, czyli minimalnie inwazyjna i teraz coraz częściej stosowana, coraz jakby budząca większe zainteresowanie metoda z asystą robota. I to też jest metoda minimalnie inwazyjna, obie metody są porównywalne, tam się różnią oczywiście wynikami czynnościowymi, ale generalnie taką samą korzyść pacjent odniesie z usunięcia takiej prostaty. Jeśli chodzi o leczenie metodą radioterapii, to może być naświetlanie z pól zewnętrznych, czyli tak zwana teleradioterapia albo ewentualnie brachyterapia. Wszystko zależy od stopnia ryzyka. I operacja może być z usunięciem węzłów chłonnych lub bez, jeżeli to ryzyko oczywiście istnieje, co my sobie szacujemy na podstawie takich kalkulatorów ryzyka przed operacją. I jeżeli to ryzyko jest duże, no to wtedy usuwamy prostatę i usuwamy węzły chłonne łącznie. To jest jeden sposób leczenia, czyli metoda radykalna. Część pacjentów na przykład odniesie korzyść z obserwacji. Czyli co to znaczy? Nie robimy nic, brzmi to paradoksalnie, ale można to obserwować, czyli jeżeli nowotwór jest na bardzo wczesnym etapie i wiemy, że ta dynamika tych zmian może być bardzo, bardzo wolna, możemy przyjąć taką aktywną obserwację, kiedy patrzymy, jak się zachowuje to PSA, czy w badaniu przez odbytniczym się nic nie dzieje, nie pogarsza, czy w badaniu rezonansem się nie pogarsza i powtarzamy co jakiś czas biopsję. Jeżeli wśród tych kontroli nic nie budzi naszego niepokoju, to możemy tak obserwować pacjenta, ale jeżeli jest coś nieprawidłowego, także to staje się, zaczyna być niebezpieczne, no to proponujemy wtedy leczenie takie aktywne. I jest jeszcze taki protokół aktywnego nadzoru, kiedy proponujemy pacjentowi obserwację, jeżeli on nie jest kandydatem do jakiegokolwiek leczenia radykalnego, bo jest schorowany, czyli jest duże ryzyko, że tej operacji może nie przeżyć lub radioterapia może być dla niego zbyt toksyczna. Wówczas jakby podejmujemy tylko działania, jeżeli coś się dzieje i obserwujemy takiego chorego. I to są takie główne nurty działań w zakresie raka czołu krokowego. Oczywiście istnieje jeszcze hormonoterapia, czyli taki sposób postępowania, który wyłącza działanie testosteronu. Istnieją dodatkowe linie leczenia w jakby porozumieniu z onkologiem, czyli klasyczna chemioterapia i nowoczesne terapie celowane. Czyli mamy naprawdę bardzo duży zakres działań, które mają pacjenta jakby wyleczyć z nowotworu, no i dać jak najlepszy komfort życia.
Metod jest dużo, tylko teraz, żeby pacjenci chcieli chętnie się badać, prawda? Tutaj to jest.
Właśnie tu jest ten kłopot, tak? I dlatego często pacjenci przychodzą właśnie z dumą i z taką satysfakcją, mówiąc, że mają lat 70, są pierwszy raz urologa. Ja zawsze wtedy mówię, no nie wiem, czy gratulować, czy współczuć, bo moim zdaniem ta nieświadomość jest porażająca i dla mnie to nie jest powód do satysfakcji, a raczej nazywam to powodem do wstydu. Zawsze mówię, że mógłby się pan przede mną pochwalić, jeżeli by pan powiedział, że od 20 lat pan cyklicznie się kontroluje i to jest powód do faktycznie dumy, a nie to, że chwali się pan, że w wieku 70 lat jest pan pierwszy raz u lekarza. To tylko powód do tego, że miał pan dużo szczęścia.
No właśnie, a jak samemu powinno się często wykonywać takie samo badanie jądra?
Praktycznie raz w miesiącu pacjent powinien coś takiego zrobić. Jest to badanie absolutnie nieobciążające, nie jest w żaden sposób inwazyjne. Pacjent nie czuje żadnego skrępowania, no bo to jest jego ciało, a raz w miesiącu to jest taki bezpieczny czas do tego, żeby móc porównać, czy coś się zmieniło przez ostatni miesiąc i naprawdę gorąco zachęcamy do tego, żeby właśnie z taką częstotliwością się samobadać.
Mamy te dwa główne tematy, o których rozmawiamy, czyli nowotwór jądra i prostaty. A z jakimi jeszcze, jakie najczęstsze historie u pana w gabinecie, z jakimi mężczyźni się tutaj borykają problemami zdrowotnymi?
No, z racji tego, że jakby zajmuję się od wielu lat również jandrologią, to muszę przyznać, że skala problemu, jaką jest niepłodność męska, no, była dla mnie wielkim zaskoczeniem. Dlatego wydawało mi się, że to jest, zanim się zacząłem tym zajmować, że to jest taki niewielki odsetek tych pacjentów. A tu się okazuje, że wcale tak nie jest, ponieważ mówi się, że nawet 20% par boryka się z problemem niepłodności. I jedna na 8 par ma problem z poczęciem pierwszego dziecka, a jedna na 6 par ma problem z poczęciem kolejnego, czyli skala problemu naprawdę jest gigantyczna i mówi się też o tym, że ten czynnik męski zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Tam według różnych publikacji to jest 30% czynnik męski, 30% żeński, 30% to jest taki teoretycznie wspólny. Mówi się o tym, że nawet 50% to jest czynnik męski, 50% żeński. To w zależności od tego, jaka jest publikacja. Niemniej jednak no, widzę na przestrzeni tych właśnie lat, w których się zajmuję tą andrologią, że problem jest gigantyczny. I co ciekawe, to najczęściej przychodzą młodzi, zdrowi, zupełnie sprawni, prowadzący aktywny tryb życia mężczyźni, którzy przychodzą z fatalnymi parametrami nasienia. I tu w zasadzie próba ustalenia tych przyczyn może niejednokrotnie być nie tyle, że trudna, ale co niemożliwa, ponieważ 30-40% przyczyn niepłodności może być idiopatyczna, czyli my nie wiemy, jaka jest przyczyna. Te badania nadal są, powiedzmy, niewystarczające do tego, żeby odpowiedzieć na każde pytanie, z jakiego powodu do tej niepłodności doszło. No i te 30-40% zazwyczaj przebiega z nieprawidłowymi parametrami nasienia, ale 20-30% pacjentów może mieć wszystkie parametry prawidłowe, a i tak się nie udaje. I też to jest tak zwana niepłodność nieznanego pochodzenia, czyli no liczba gigantyczna. My oczywiście próbujemy postawić rozpoznanie, próbujemy szukać odpowiedzi, z jakiego powodu się to dzieje, ale często okazuje się, że nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Leczenie też nie zawsze przynosi pożądany rezultat, no i wtedy jesteśmy postawieni trochę pod ścianą, co robić, czy myśleć o wspomaganym zapłodnieniu, czy być może sugerować jakieś inne formy, takie jak dawstwo nasienia, czy nawet adopcję.
Ja mam wrażenie, że chyba cały czas jest jednak niedoceniana ta rola tego właśnie szeroko pojętego stylu życia człowieka XXI wieku. Czyli po pierwsze gigantyczny stres, bardzo często mężczyźni w wieku rozrodczym to są mężczyźni, którzy gdzieś tam dążą do sukcesów zawodowych, muszą się gdzieś tam też przebijać, no mamy takie czasy trochę tego wyścigu, więc to podejrzewam, że ten stres może mieć tutaj gigantyczną, odgrywać gigantyczną rolę. No i to, co robimy, żeby ten stres rozładować, czyli niejednokrotnie, prawda, używki, nadużywanie sportu, że tak to nazwę, no, pomijając rzeczywiście podstawowe kwestie, czyli gdzieś tam to żywienie, niedobory, nadwaga, otyłość, mam wrażenie, że a to wszystko jest też często ze sobą połączone, prawda?
Chociażby... To jest system naczyń połączonych, tak. I ja jak zawsze mówię, to tak pacjenci na mnie patrzą, tak, no, mówię niby oczywiste rzeczy, ale jakby nie doceniają tego, że te małe składowe, one sumarycznie dają świetny efekt. I jak ja mówię o zmianie stylu życia, o tym, żeby się regularnie odżywiać, żeby te posiłki były raczej w mniejszych ilościach niż większych, żeby niektóre produkty ograniczyć, żeby unikać używek, wprowadzić aktywność fizyczną, ale to nie ma być nadmierna aktywność fizyczna, tylko to wszystko powinno być zbalansowane, to patrzą na mnie tak, jakbym mówił o zupełnych oczywistościach. Ale jak zadaję im pytanie, ile osób z tego tak realnie do tego podchodzi, to się okazuje, że nikt. Albo bardzo niewielki odsetek. I dopiero jakby ten proces wdrażania tego przynosi fajny rezultat. Pacjenci widzą, jak ta jakość tego nasienia się poprawia. No i to przynosi wymierne korzyści. No, ja się cieszę, że przynajmniej taką formą mogę też pomóc potem pacjentom, żeby zbudować ich świadomość do tego, że jak już nawet osiągną sukces, zostaną rodzicami, to żeby ta wiedza na temat tego stylu życia pozostała z nimi do końca. I niejednokrotnie udało nam się wiele kilogramów zrzucić, bo pacjent był silnie zmotywowany właśnie, żeby poprawić jakość nasienia. No i dzięki temu naprawdę cała kondycja, układ sercowo-naczyniowy, wszystko ze sobą, że jakby niesie korzyści potem na starość.
No to jest taki problem w cudzysłowie, że to nie ma tych efektów od razu, tylko na te efekty trzeba poczekać. To nie jest tak, że ktoś weźmie tabletkę, prawda? Tylko jednak
to jest
przynajmniej
najbardziej frustrujące. To jest proces. I tu to nie jest zapalenie gardła, że dam antybiotyk na 7 dni, przejdzie i super, prawda? Tu trzeba się niestety uzbroić w cierpliwość. Czasem osiągnięcie tego sukcesu potrafi być zauważalne nawet po roku czy po dwóch latach. Więc to wcale nie jest prosta droga i ja to zawsze nazywam takim rodzajem przygody. Przygody, która trwa i ona powinna trwać czasem, znaczy chciałoby się, żeby jak najszybciej, ale trzeba się też uzbroić w cierpliwość, trzeba mieć odpowiednie nastawienie, że może to trwać dłużej.
Z tego, co słyszałam, to nawet takie metody, metoda in vitro chociażby, również wymaga tego zdrowego stylu życia, żeby była skuteczniejsza. I tutaj też.
Oczywiście. I to też wiele par przychodzi i mi mówi tak, że a to dobra, to my sobie zrobimy in vitro. Ja mówię chwileczkę. To, że Państwo przystąpicie do in vitro przy fatalnych jakości nasienia, nie daje Państwu gwarantu sukcesu. Trzeba dążyć do tego, żeby jakość tego w momencie przystąpienia nawet do procedury wspomaganego zapłodnienia była jak najlepsza, bo wtedy skuteczność tego in vitro również nam rośnie. I czasem otwierają pacjenci oczy ze zdziwieniem, że jak to, przecież myśleli, że to idzie z automatu, prawda? No bo to jest in vitro, no to tam się tego jednego plemnika da wybrać i w ogóle. No to niestety wynika też trochę z niewiedzy, z nieświadomości. Ja zawsze się cieszę, jak na przykład do mnie na taką wizytę andrologiczną przychodzi para, bo zawsze jakby buduję tę świadomość zarówno po stronie męskiej głównie, ale również też uświadamiam kobietę, aczkolwiek muszę przyznać, że kobiety są nieporównywalnie lepiej wyedukowane od swoich partnerów.
No właśnie, to też jest bardzo ciekawy temat. Dostałam nawet całkiem niedawno pytanie, jak właśnie przekonać tego mężczyznę, żeby on poszedł, właśnie czy chciał się badać, czy gdzieś tam zadbał bardziej o to w kontekście tej płodności. No natomiast myślę, że tutaj to jest taki temat już bardziej odwołanie się wręcz pewnie do psychiki, do życia, gdzieś tam do tego, co powoduje, że ten mężczyzna czy po prostu się boi, czy to ma gdzieś tam jakieś głębsze powody. Dlaczego na przykład?
Tu myślę, ja zawsze tak obserwuję i patrzę i mówię, że wynika to trochę z naszego pojmowania w ogóle męskości, do tego, że mężczyźni generalnie nie lubią mówić o swoich słabościach, uważają, że to jest tak, nie jest to w dobrym tonie przyznawać się do swoich słabości, przyznawać się do tego, że się choruje, a już nie daj Boże, jeżeli dotyczy to jakości nasienia, to traktują to jako absolutnie taką porażkę. I nawet niedawno, jak 2 dni temu, pacjent powiedział, że to, że on ma słabe nasienie, on sobie z tym nie może poradzić, bo przez to, że ona jest skazana na in vitro i on ma do siebie żal o to, że ma to słabe nasienie. Ja mówię, że absolutnie nie ma pan mieć powodu do tego, bo to nie zrobił pan tego celowo, nie miał pan kompletnie żadnego wpływu, bo akurat tu styl życia prowadził pacjent bardzo dobry. No i myślę, że mężczyźni wstydzą się rozmawiać o swoich chorobach, nie lubią się przyznawać do tego, że chorują. Panuje dalej takie przekonanie macho, który generalnie jest bez skazy, bez wady i który generalnie nie przystoi, żeby chorował.
No właśnie, myślę, że im więcej się gdzieś tam będzie o tym wszystkim mówiło, to im więcej przede wszystkim mężczyzn będzie mówiło o tych swoich różnych problemach, o tych różnych doświadczeniach życiowych, że nie zawsze jest idealnie, to też będzie to łatwiej gdzieś tam oswoić, myślę. To podobnie jest też w kwestii sięgania po pomoc psychologiczną, jeżeli chodzi o mężczyzn. Tutaj też jest podobnie, że no jednak jest przepaść w kontekście tego, jak często kobieta się zgłasza z początki depresji, potrzeba kontaktu z psychologiem, kiedy kobieta na to się decyduje, a kiedy mężczyzna? No wiemy, że mężczyzna...
No niestety, to jest tak, że musi się już naprawdę bardzo źle dziać, żeby mężczyzna się złamał i podszedł, bo uważa to, że to jest takie trochę passé, że jak to, jest tak słaby psychicznie, że on musi iść po poradę, musi się w tak no bardzo intymnej też sprawie zgłosić do kogoś, do specjalisty o pomoc. Ja uważam, że to jest rodzaj odwagi, tak? I nawet są mężczyźni, którzy otwarcie mi o tym mówią, że uczestniczą w terapii, że pracują, że czują się lepiej i traktują to jako sukces. Natomiast spotykam się też z takim zarzutem, bo jak na przykład mamy jakieś tam zaburzenia związane z psychogennymi, na przykład zaburzeniami erekcji czy z zaburzeniami wytrysku, ja sugeruję, że to będzie wymagało leczenia takiego holistycznego, w oparciu nawet o psychoterapię, to czują się urażeni, tak? Że ja im jakby zarzucam jakieś zaburzenia psychiczne, gdzie tak naprawdę no próbujemy znaleźć rozwiązanie i to jest jeden z elementów, który może dawać tego objawy, a wykluczamy przyczyny organiczne. Więc ja nie traktuję tego jako ujmę, tylko po prostu no, uświadamianie tego pacjenta. I często zdarza się właśnie tak, że pacjent dziwnie reaguje, wręcz czuje się urażony.
No, często się mówi, że u mężczyzn objawy depresji są bardziej takie na zewnątrz, a u kobiet do środka, czyli że o ile kobieta często, oczywiście też jest generalizacja, bo to nie jest tak w 100%, natomiast częściej to u kobiet widać ten smutek, to gdzieś tam zamknięcie się w sobie, a u mężczyzn to jest właśnie sporty ekstremalne, dużo używek, dużo zachowań ryzykownych, złość, frustracja, agresja, czyli to są sytuacje, których generalnie społecznie nie kojarzymy z depresją, z obniżeniem. Jakby, no właśnie, bo mężczyzna nie chce się ze sobą spotkać, wtedy gdzieś tam no, robi to wszystko, żeby się nie zatrzymać na chwilę i nie czuć tego, co czuje, kiedy się zatrzyma. Więc to też wydaje mi się, że jest spory problem w kontekście wychwycenia tego, że potrzebuje pomocy psychologa, psychoterapeuty często, czy psychiatry.
Oczywiście, ja podpisuję się pod tym jak najbardziej. No ale tak jak wspomniałem, tutaj reakcje pacjentów są bardzo, bardzo różne. Zawsze mi się podoba, jak pacjent przyznaje się do tego, że faktycznie tej pomocy potrzebuje i korzysta z niej i mówi to z nieskrywaną dumą. To faktycznie jest takie budujące. Natomiast częściej jednak mężczyźni nie lubią o tym rozmawiać, unikają tego i starają się jakby to trochę ukrywać.
Poprosiłam teraz kilku mężczyzn, którzy nagrali swoje doświadczenie, o swoim doświadczeniu z psychoterapią i w najbliższych dniach na moim kanale będzie właśnie taki odcinek z informacją mężczyzn, którzy działają w przestrzeni publicznej, więc tym bardziej pokazuje to, że oni też mieli moment w życiu, gdzie potrzebowali po prostu skorzystać z pomocy psychoterapeuty i poszli dalej jeszcze silniejsi i gdzieś tam bardziej świadomi siebie, więc zdecydowanie warto. Dobrze, tutaj teraz jeszcze chciałabym przejść do pytań od widzów. Większość z nich i tak się pokrywało z tymi moimi, natomiast było pytanie, czy ilość seksu ma znaczenie w kontekście profilaktyki tych zaburzeń, o których mówiliśmy i czy masturbacja się liczy? To druga część pytania.
To powiem tak. Jeśli chodzi o raka jąder, to niespecjalnie. Jakby nie ma takich zależności, jeżeli chodzi o aktywność seksualną i ryzyko rozwoju raka jąder. Natomiast 2 albo 3 lata wstecz, jeśli dobrze pamiętam, w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego jako jednym z metod profilaktyki raka gruczołu krokowego było właśnie wyliczone, że 21 wytrysków w miesiącu zmniejsza ryzyko raka prostaty. Tego akurat już nie ma. Nie wiem, jak to zostało wyliczone. Nie wiem, jak, czemu akurat 21 wzwyż, ale my jako urolodzy traktowaliśmy to nawet dosyć humorystycznie, mówiąc o tym pacjentom. Pacjenci mówią, że się cieszą, że to słyszą od lekarza, bo przekażą to swoim żonom, mając silny argument w ręku. Więc faktycznie te 21 wytrysków były w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Tego teraz nie ma. Były badania, które mówiły o tym, że faktycznie zmniejsza to ryzyko zachorowania, natomiast no, trudno tutaj jakby dawać taką twardą rekomendację. Tu nie ma to znaczenia, czy to jest kwestia stosunku, czy to jest masturbacja, chodzi o wytryski.
Okej, dobra. Co powinno nas zmartwić i skłonić partnera do wizyty u lekarza? Tutaj pytała kobieta, więc myślę, że chyba odpowiedzieliśmy na to pytanie wcześniej, w kontekście objawów.
Myślę, że tak. Nieprawidłowość w zakresie badania fizykalnego, wszelkie jakieś dolegliwości bólowe, zaburzenia z oddawaniem moczu, bo wiadomo jest, że oprócz raka gruczołu krokowego w prostacie możemy mieć do czynienia z łagodnym powiększeniem prostaty lub z tym i z tym. I objawy, które się pojawiają z oddawaniem moczu, najczęściej wynikają z łagodnego powiększenia tego gruczołu krokowego. Natomiast jakakolwiek nieprawidłowość, inny strumień tego oddawania moczu, częstotliwość nocnego wstawania, uczucie zalegania po oddaniu moczu, to są też objawy, które wymuszają niejako od nas konieczność wizyty urologa.
Tutaj kolejne pytanie, to już odpowiedzieliśmy na nie, jak przebiega badanie prostaty na leżąco czy stojąco, ale chciałam na to pytanie zwrócić uwagę, ponieważ tutaj też kobieta pisze w imieniu mężczyzny, który w wieku 40 lat idzie pierwszy raz na takie badanie, więc świetnie, że się zdecydował. Natomiast taka moja obserwacja, że jak zadawałam pytania na Instagramie w sprawie problemów z poziomem testosteronu, to bardzo dużo mężczyzn napisało, a tutaj w przypadku urologa bardzo dużo kobiet pisało w imieniu swoich mężczyzn, więc też taka bardzo ciekawa
I
obserwacja.
to potwierdza właśnie to, co my widzimy często, jak pary przychodzą, i to nie tyle nawet dotyczące andrologii, co właśnie i urologii. I na wizycie okazuje się, że wszystko na temat zdrowia, na temat objawów wie partnerka, a mężczyzna siedzi, jakby w zasadzie czekał na skazanie. I to jest taka, myślę, że tu psycholodzy mogliby się wypowiedzieć dokładniej, z czego wynika takie podejście. Natomiast no, mężczyźni czują się ewidentnie skrępowani, i tu w rozmowie często prym wiedzie kobieta, wiedząc kompletnie wszystko na temat chorób, tego, co zażywa, jakie leki bierze, z jaką częstotliwością, co miał operowane, lepiej niż ten mężczyzna, którego w zasadzie dotyczy wizyta.
No mam nadzieję, że ten odcinek obejrzy dużo mężczyzn, żeby też już teraz bardziej to społeczeństwo było wyedukowane. I ostatnie pytanie tutaj z Instagrama. Postępowanie w przypadku żylaków jąder oraz jak wygląda zabieg oraz rekonwalescencja?
Więc tak, żylaki powrózka nasiennego mogą dotyczyć nawet 14-17% populacji ogólnej, czyli mężczyźni wszyscy, aż tak dużą grupę może dotyczyć właśnie występowanie tych żylaków. Jeżeli chodzi o żylaki powrózka, to są takie poszerzone naczynia powrózka nasiennego, które oczywiście muszą być właściwie zdiagnozowane w badaniu ultrasonograficznym, w pozycji leżącej, w pozycji stojącej, jeśli już padnie takie rozpoznanie. Pamiętajmy o to, że mogą prowadzić do zaburzeń płodności. I jako przyczyn niepłodności wtórnej nawet mogą sięgać 80%, czyli całkiem sporo. Często wymaga to leczenia chirurgicznego i mamy kilka typów leczenia. Jeżeli chodzi o leczenie operacyjne tych żylaków, jest to stara metoda, która polegała na takim cięciu nadpachwinowym i dostępie do żył jądrowych, i tam się zamykało te żyły jądrowe, które następnie jakby ulegały zmniejszeniu, i teoretycznie efekt podwyższonej temperatury w włóczni, działania wolnych rodników ustępował. Druga metoda, która jest teraz bardzo szeroko stosowana, to jest metoda laparoskopowa, która polega na tym, że zakłada się trzy porty do laparoskopii do jamy brzusznej i od strony jamy brzusznej klipsuje się tam te naczynia jądrowe. Coraz częściej stosowana metoda radiologii okluzyjnej, która polega na tym, że endowaskularnie, czyli wewnątrznaczyniowo, wprowadza się taki materiał zatorowy, który od środka naczynia zatrzymuje nam napływ krwi. Coraz częściej stosowana, bardzo dobra metoda, zyskuje na zainteresowaniu mężczyzn. I teraz jakby top of the top, jeśli chodzi o postępowanie, to jest zaopatrzenie żylaków powrózka nasiennego z wykorzystaniem mikroskopu. Jest to najbardziej precyzyjna metoda, jeżeli chodzi o zaoszczędzenie naczyń chłonnych, ponieważ zaoszczędzenie tych naczyń niesie ze sobą korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka powikłań po leczeniu tych żylaków, czyli wystąpienia wodniaka jądra. Wodniak jądra jest to taka przypadłość, która polega na gromadzeniu płynu surowiczego pomiędzy osłonkami jądra i wtórnie do takiego zabiegu może się rozwinąć właśnie taki wodniak. I po metodzie mikroskopowej to ryzyko jest najmniejsze. Zaoszczędzenie tych naczyń chłonnych to jest taka technika Glasberga, bardzo, bardzo w piśmiennictwie popularyzowana. Więc ja mówię o tych metodach zawsze pacjentowi, ale wybór należy zawsze do pacjenta, którą z tych form leczenia jakby preferuje.
A te żylaki to też na wizycie profilaktycznej, na tej takiej właśnie, kiedy idzie na wizytę profilaktyczną, to wtedy się o nich dowiadujemy?
Tak, ponieważ to jest jakby diagnozowane najczęściej podczas rutynowego badania ultrasonograficznego, kiedy oceniamy, robimy USG jąder, oceniamy, jak ten powrózek nasienny wygląda. Jeżeli mamy takie tętniarkowate, poszerzone naczynia i z takim jeszcze napływem wstecznym widocznym w USG, no to jakby rozpoznanie jest pewne. Czasem pacjenci przychodzą do urologa i mówią, że wyczuwają sobie po lewej stronie takie zgrubienia, mówią, że takie jak dżdżownice pod palcami, takie bardzo obrazowe określenia stosują i okazuje się, że właśnie sami sobie zdiagnozowali, że coś z tym powrózkiem nasiennym jest nie tak, a my to tylko potwierdzamy na tej profilaktycznej wizycie, że mamy do czynienia z tymi żylakami. No i o konieczności interwencji jakby decyduje urolog lub androlog, ponieważ wskazania do operacji są dwa. Pierwsze to są dolegliwości bólowe, czyli jeżeli pacjent odczuwa z tego tytułu dyskomfort, jakieś pobolewanie, uczucie takiej ciężkości tego jądra na tyle uciążliwe, że w zasadzie nie pozwala mu to spokojnie funkcjonować. A drugie wskazanie to jest nieprawidłowości seminogramu, czyli jeżeli te żylaki właśnie prowadzą do nieprawidłowości w zakresie badania nasienia i wówczas usunięcie tych żylaków może zwiększyć szansę na poprawę parametrów i na poczęcie zdrowego dziecka.
Okej, okay, no dobrze. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo nie wiem, czy to jest mit, czy to nie jest mit. Jak to jest z tym nagrzewaniem tych miejsc, właśnie okolic jąder? Często się o tym mówiło w kontekście trzymania komputera, laptopa właśnie gdzieś tam tutaj w okolicy krocza przez mężczyznę. Czy to ma wpływ w kontekście, zazwyczaj chyba się mówiło w kontekście płodności, ale jak w ogóle w kontekście tych innych zaburzeń też, czy to nie ma związku?
A oczywiście ma, ponieważ podwyższona temperatura jest jakby z czynnikiem ryzyka, taka chronicznie podwyższona temperatura jest jednym z czynników ryzyka pogorszonych parametrów nasienia. I w bardzo podobny sposób tłumaczy się działanie żylaków powrózka nasiennego, ponieważ temperatura w mosznie jest około 1-2 stopnie niższa niż temperatura pozostałych części ciała, dlatego że moszna jakby znajduje się teoretycznie troszkę poza jamami ciała i właśnie jądra potrzebują tej niższej temperatury. Siedzący tryb pracy, komputer na kolanach, przegrzewanie od wewnętrznej strony ud tych jąder niestety pogarsza jakość nasienia, więc my absolutnie dla tych par, które starają się o potomstwo, zwłaszcza jeżeli są jakieś odstępstwa w badaniu nasienia, odradzamy gorące kąpiele, odradzamy sauny, odradzamy właśnie trzymanie tego komputera na kolanach, takie długotrwałe siedzenie. Zawsze proponujemy, żeby robić jakieś przerwy w tej długotrwałej pracy, jeżeli to jest siedzący tryb pracy i ewentualnie zastosowanie jakichś takich metod chłodzących, czy to takich wkładek żelowych, które się praktykuje. Generalnie chodzi o to, żeby delikatnie obniżyć tą temperaturę otoczenia, ponieważ za wysoka temperatura może pogarszać jakość nasienia. I to jest akurat potwierdzone.
No ten siedzący tryb życia też jest ciekawy tutaj, no bo jednak podejrzewam, że większość chyba ludzi teraz ma pracę siedzącą, oczywiście no nie wszyscy, ale jednak tej pracy siedzącej jest coraz więcej, więc być może to też jest jedna z tych przyczyn tych problemów z niepłodnością, prawda?
Tak, ja przyznam szczerze, że też jakby jednym z elementów wywiadu, który zbieram w trakcie wizyty andrologicznej, jest oczywiście styl pracy, rodzaj wykonywanej pracy, więc zawsze pytam o zawód i przyznam szczerze, że byłem zdziwiony, jak dużą grupę stanowią informatycy i programiści. I bardzo częstym zawodem, który zgłasza się właśnie do androloga, to jest ta grupa zawodowa.
Ciekawe. Ciekawe, no właśnie, tutaj podejrzewam, że raz to oczywiście ta kwestia siedzenia, ale też być może ten styl życia, chociaż no nie wiem, czy, bo podejrzewam, że programiści w różnych godzinach pracują, ale no, kojarzy mi się też ta praca tego typu często z pracą bardziej nocną, może tutaj generalizuję, nie wiem.
Trudno powiedzieć, przyznam szczerze, ja bardziej sobie to sam tłumaczę tym właśnie siedzeniem wielogodzinnym przed komputerem, bez aktywności fizycznej, bez przerw, z przegrzewaniem właśnie od wewnętrznej strony ud i raczej ja szukam jakby przyczyn tutaj. A czy to jest kwestia właśnie niedosypiania, czy to jest jakichś nieregularnych tych godzin, trudno mi jednoznacznie powiedzieć.
Jasne, no pewnie się wszystko naraz tutaj składa, prawda? Jedno mniej, drugie bardziej. No.
Wiele czynników, oczywiście. Tak jak niepłodność ogólnie jest wieloczynnikowa i nie jesteśmy w stanie znaleźć tej jednej konkretnej przyczyny niejednokrotnie, no tak myślę, że tutaj też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest konkretna ta właśnie rzecz.
Tak, tak. No dobrze, no myślę, że naprawdę bardzo dużo informacji. Liczę na to, że tutaj wiele osób po naszej rozmowie uda się na tą swoją pierwszą wizytę i życzę panu jak najwięcej
ja
pacjentów.
Ja gorąco zachęcam, uważam. Uważam, że takie aktywności, takie spotkania są absolutnie kluczowe do tego, żeby budować tę świadomość i przynajmniej jeżeli nawet kilka osób dzięki temu zdecyduje się na taką wizytę urologa, dzięki temu jesteśmy w stanie wykryć naprawdę sporo, tak jak wszystkie akcje Movember sprowadzają się do tego, żeby nawet jeżeli jedna osoba się znajdzie dzięki temu, taka, u której wykryje się nowotwór jądra, no to uważam to za sukces i dlatego też chętnie uczestniczę w tego typu aktywnościach po to, żeby budować tę świadomość. To nie jest jakaś tajemna wiedza, ona jest coraz szersza, coraz bardziej dostępna w internecie. Niemniej jednak czasem usłyszenie tego od lekarza, no myślę, że jest dobrym argumentem do tego, żeby się udać na taką wizytę.
Dokładnie, dokładnie. I to świetne, że właśnie coraz więcej osób z branży medycznej pojawia się w internecie, bo to przyłamuje jakąś taką barierę i myślę, że wiele osób chętniej wtedy skorzysta z takich wizyt, osób, które gdzieś tam są nieprzekonane, które boją się tych wizyt u lekarza, bo jednak jest takich osób też sporo gdzieś tam, myślę, cały czas. A z ciekawości są kobiety urolodzy, czy raczej tutaj to jest zawód taki typowo męski?
Powiem tak, kiedyś to była bardzo zdominowana przez mężczyzn specjalizacja, teraz coraz więcej kobiet decyduje się, ponieważ urologia akurat jest taką dziedziną, która przede wszystkim bardzo dynamicznie na przestrzeni ostatnich lat się rozwinęła, daje dużo gałęzi takich zainteresowań, bo można się zajmować bardzo dużymi operacjami, można robić minimalnie inwazyjne zabiegi, można się jakby pasjonować laparoskopią, można się zajmować urologią czynnościową albo być tylko i wyłącznie poradnianym urologiem, więc każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. My w naszym zespole mamy dużo kobiet, coraz więcej i to zainteresowanie faktycznie bardzo mocno rośnie. Ja muszę przyznać, że to są no, nieprzeciętne specjalistki i uważam, że no, mimo powiedzmy takiego przekonania, że dyscypliny zabiegowe są dla mężczyzn, niczym nie ustępują, a niejednokrotnie nawet przewyższają umiejętnościami mężczyzn urologów, więc na początku też tak myślałem, że będąc mężczyzną pewnie bym nie poszedł do kobiety urologa, ale mają mnóstwo pacjentów i wystarczy jedna wizyta u takiej koleżanki urolog i okazuje się, że mężczyzna przełamuje ten opór i chętnie przychodzi na takie kontrole, więc myślę, że to środowisko urologiczne też bardzo mocno się zmienia.
No to jest trochę tak jak z ginekologami, prawda? No są kobiety, które chodzą do mężczyzn, są kobiety, które chodzą do kobiet i tutaj też
Tak.
w tą drugą stronę też to tak działa, więc fajnie, bardzo fajnie w takim razie, że to nie jest, to nie stanowi problemu, no bo to też poszerza też ilość specjalistów w tym zakresie i to też jest świetne pod tym kątem.
To powiem tak jeszcze jako anegdotę, że jak są zjazdy urologiczne, to to są jedyne zjazdy, na których są kolejki do męskiej toalety, bo głównie są mężczyźni. Natomiast jak widzimy te zjazdy takie europejskie, to, no, to takie własne, nie tyle może własne, ale ogólne obserwacje są takie, że tych kobiet przybywa i zdecydowanie jest większa różnorodność płci, jeśli chodzi o właśnie kształcenie w zakresie urologii.
No dobrze, w takim razie ja życzę panu jak najwięcej pacjentów, ale tych na te profilaktyczne wizyty, tylko najwięcej tych.
Ja takich bardzo lubię, bo to jest przyjemność. Na przykład przychodzi pacjent bardzo wystraszony i wychodzi bardzo zadowolony, kiedy usłyszy dobre słowo, że jest wszystko w porządku. To nie chodzi o klepanie po ramieniu i mówieniu, że jest wszystko okej, a nie do końca tak jest, tylko chodzi o to, żeby faktycznie zrobić sobie ten przegląd, żeby wiedzieć, że kolejny rok, kolejne 2 lata, czy nawet i dłużej, mogą być bezpieczne i nie ma potrzeby nic w zakresie tej profilaktyki zdrowotnej robić. Więc gorąco wszystkich mężczyzn zachęcam do tego, żeby pamiętać o tym, że ten urolog to jest przyjaciel mężczyzny i jest po to, żeby odpowiednio wcześnie wykryć wszelkie patologie i odpowiednio wcześnie to leczyć.
Tak jest. Także panowie, badajcie się. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. I cóż, no, mam nadzieję, że ta wiedza się będzie niosła w świat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również tego życzę i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.